A naszym gościem jest pan Zbigniew Kościk, radny wojewódzki Klubu Prawa i Sprawiedliwości i kandydat w wyborach do Senatu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Proszę, dzień dobry państwu.
No to takie sakramentalne pytanie, zwykle we wszystkich debatach przedwyborczych, oczywiście na antenie Radia Zachód, jeszcze przed nami, ale ono pada, starduje do Senatu, bo...
Panie dyrektorze, tak szczerze mówiąc, to pan jest współodpowiedzialnym tej historii z kandydowaniem.
Bo
jakiś czas temu pan mi to przewidział. Ja wtedy się uśmiechałem, powątpiewałem. To pana powinien zapytać, jakie są plany PiS-u i jakby decyzji
Adam
w tym zakresie.
Nie wiem, jak naprawdę.
Proszę.
Może to jakaś samosprawdzająca się przepowiednia.
Nie, ale całkiem poważnie, to oczywiście parę kwestii warto przy okazji tego kandydowania mojego jakby tutaj przekazać państwu. Po pierwsze, to oczywiście takie będzie wyjaśnienie troszeczkę dyplomatyczne, honorowe. To olbrzymi zaszczyt reprezentować obywateli ziemi lubuskiej w Wyższej Izbie Parlamentu. Nie miałem do tego czasu okazji startu w wyborach parlamentarnych. Jestem historykiem, od razu mi się otwierają różnego rodzaju zakładki z przeszłości Polski, te wielkie postaci polskiego parlamentu.
To także odpowiedzialność i zobowiązanie.
Olbrzymi honor, olbrzymie wyróżnienie i to jest, to wszystko składa się na to, że strasznie ten moment startu przeżywam. I chciałbym oczywiście nie zawieść tutaj nikogo, jeśli chodzi o elektorat ziemi lubuskiej. Innym takim wyjaśnieniem, jakby dlaczego startuję, trochę takim przewrotnym, może będzie coś takiego, że właśnie jestem nauczycielem i być może tutaj na trudnym dla Prawa i Sprawiedliwości fragmencie naszej ojczyzny, ziemi lubuskiej, może przyda się właśnie nauczyciel. Dlaczego idziemy na wybory? No, realizujemy swój obywatelski obowiązek, ale także, a może nawet przede wszystkim, dlatego, że politykę obdarzamy olbrzymimi emocjami. Nie? To mówi się o tej wojnie polskiej. Wczoraj słuchałem wypowiedzi Kukiza, gdzie on tam nawiązywał, że spotykają się ludzie przy okazji obiadu rodzinnego i okazuje się jeden z PO, drugi z PiS-u, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Kierujemy się emocjami. Głosując, kierujemy się emocjami.
Polityka kogoś, to emocje.
Tak, kogoś lubimy, kogoś mniej lubimy. No, myślę, że tak samo to dotyczy Prawa i Sprawiedliwości. Są ludzie, którzy nas lubią. Są, którzy nas nie lubią, choć się dziwię, bo fajne chłopaki jesteśmy, dziewczyny. I chciałbym namówić wszakże, żebyśmy się nie kierowali w wyborach naszych, decyzjach wyborczych, tymi elementami emocji, a bardziej żebyśmy się kierowali o tutaj to, co mam teraz przy sobie, panie redaktorze, czyli mam
portfel. Pan radny
mam portfel,
trzyma w tej chwili portfel.
O jakieś, widzi pan, wypadają paragony fiskalne.
Nie za gruby ten portfel.
Nie za gruby, nauczycielski. Tak, a dlaczego ten portfel? No dlatego, że właśnie myślę, że powinniśmy grubością portfela naszego oceniać sytuację polityczną. Mhm. I tu chodzi o te wszystkie elementy programów społecznych, ekonomicznych, które dotarły do naszych wyborców i ważne, żebyśmy umieli podejmować decyzje, patrząc także na swój własny interes.
Zamykając temat Senatu w wyborach do Senatu z okręgu północnego, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości jest?
Kolega Surmacz.
Tak jest. A w południowym?
Kolega Klaudiusz Balcerzak.
I wszystko jasne. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość jako pierwsze podało pełne listy wyborach do Sejmu. No i tutaj nie sposób nie odnieść się do tego, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość poukładało właśnie te listy kandydatów. Zaskoczenia nie ma: na pierwszym miejscu Marek Ast, na drugim Władysław Dajczak, na trzecim Jerzy Materna. Kolejne miejsca i osoby na liście. Według pana rozeznania, także doświadczenia historycznego, lista śmierci w tym sensie, że zabójcza dla konkurentów politycznych?
Ojejku, no panie redaktorze, myślę, że dosyć trudno mi jest wypowiadać się w kwestii jakby tutaj konstrukcji list, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, bo no jestem działaczem Prawa i Sprawiedliwości.
Ale pamiętam,
więc mogę
tego
być
rodzaju
mało,
stwierdzenie
mało skromny.
Z pana strony tak. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.
Okej. Ja bym zwrócił uwagę na coś innego, na taki nasz profesjonalizm w podejściu do wyborów. Proszę zwrócić uwagę, że nie było żadnych zgrzytów. Listy zostały ogłoszone, upublicznione. Dzisiaj o godzinie 12 rozpoczynamy kampanię przy ratuszu w Zielonej Górze Wyborczą. I nasi oponenci, jakie teraz takie ładne i modne słowo, oponenci polityczni, no dalej są w ogródeczku, dalej są spory co do konstrukcji tych list, różnego rodzaju pomysły. To znaczy, że jesteśmy dobrze do tej kampanii przygotowani. To świadczy o profesjonalizmie sztabu w Warszawie, ale także tutaj regionalnych władz Prawa i Sprawiedliwości.
No to może jeszcze dwa słowa o sytuacji Koalicji Obywatelskiej, może Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak pan ocenia opozycję? No powiedział pan
ja
przed
nie
chwilą,
wiem,
że jest...
Nie, właśnie jak mam oceniać, ja nie wiem dalej, co tam się dzieje.
Ale zaskakujące, prawda? Dla wielu na przykład było to, że szef Platformy Obywatelskiej Waldemar Sługocki nie jest na jedynce, tylko na miejscu drugim, bo jedynka została odstąpiona Zielonym, które w Koalicji Obywatelskiej występują. Zaskakujące...
Zaskakujące bardzo, biorąc pod uwagę, że to jest lider struktur regionalnych Platformy Obywatelskiej, lider bardzo przebojowy, lider, który myślę, że dobrze poskładał Platformę po tych różnego rodzaju zakrętach, jakie wcześniej widzieliśmy także u nas w regionie. Może pan profesor Sługocki nie ma aż takiego przełożenia w Warszawie i ktoś tutaj tym naszym regionem trochę z tylnego siedzenia zarządza. Oczywiście, no tutaj wracamy do tych różnego rodzaju też spekulacji. Ja jeszcze raz pokazuję, jak sprawnie PiS załatwił te elementy. Szybko do przodu i jest moment na zbieranie podpisów, na sensu stricte taką kampanię wyborczą bezpośrednią. No tutaj w przypadku i Platformy, ale także innych partii, koalicji startujących jest dalej sporo niewiadomych.
Niewiadomą jest także sytuacja w szpitalu uniwersyteckim w Zielonej Górze. Tydzień temu nadzwyczajna sesja poświęcona sytuacji związanej z występowaniem bakterii New Delhi. Wiem, że pan radny, i tu już pytanie do radnego, a nie do kandydata, także tym tematem się zajmuje, interesuje. Mamy zgłoszenie do prokuratury, mamy wyjaśnienia z jednej strony władz szpitala, z drugiej strony marszałek województwa. Także wypowiadała się na antenie Radia Zachód. Jaką wiedzę ma pan dziś, tu i teraz o tej sprawie? Jaka jest prognoza i o czym to wszystko świadczy?
Rozpoczynamy dzień teraz od analizy informacji ze strony internetowej szpitala.
Wiemy, dziś mamy dostać odpowiedź, czy być może zostaną, nie wiem, złagodzone pewne sytuacje.
Od 19, tak. Mhm. Myślę, że
czy będą przyjęcie?
Apel pana posła Kurzępy, żeby nie upolityczniać, bardzo honorowy, bardzo taki na odpowiednim poziomie merytorycznym apel na ostatniej sesji, jest najbardziej jakby wskazaną taką postawą. Mamy dzisiaj sytuację taką, że pan wojewoda, i nie chodzi tylko o Władysława Dajczaka, tylko jego służby, przecież w cudzysłowie zarządza sanepidem.
Jest cały departament za to odpowiedzialny.
Jest departament. zdecydował się zawiadomić prokuraturę o sytuacji w szpitalu. Na sesji sejmiku padały takie określenia jak zaniedbania, niedociągnięcia. I myślę, że niech prokuratura, my się na tym po prostu nie znamy, niech prokuratura robi swoje. Po drugie, sejmik przekazał 500 000 zł na właśnie na tę nadzwyczajną sytuację w szpitalu i myślę, że w interesie każdego mieszkańca ziemi lubuskiej, szerzej niż Zielonej Góry, jest to, żeby powróciły normalne, sprawdzone procedury, żebyśmy mieli pewność, że w tym szpitalu nie ma już niczego złego. Nie ma tej bakterii, daliśmy sobie radę z tym, bo znowu tutaj ten apel pana posła Kurzępy jest jak najbardziej stosowny na tej sali, na oddziale, w takim czy innym oddziale leżą i zwolennicy PiS-u, i zwolennicy Platformy Obywatelskiej, i PSL-u, i SLD. To jest szpital najistotniejszy w regionie.
A my czekamy,
to jest perła w koronie. Powiem panu jeszcze jedną rzecz,
kończyć.
Bardzo, bardzo istotną. Ja się nie mogę zgodzić z całej tej narracji na sejmiku z określeniami typu kupiliśmy nowe mopy, kupiliśmy nowe mydelniczki, czy tam dozowniki i tak dalej, i tak dalej. Tak jak powiedziałem, to jest perła w koronie. Ten szpital musi świecić przykładem po prostu.
Pytanie, czy w tych warunkach i ta substancja, i to, że jest to obiekt jednak w przeważającej większości jednak przedwojenny, który powstał na początku XX wieku, czy to jest w ogóle możliwe, żeby to utrzymać?
A tutaj ruszył pan chociażby pomysł posła Jerzego Materny, by kiedyś budować osobny szpital.
I o tym chyba warto rozmawiać. Zbigniew Kościk, radny wojewódzki Klub Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję
za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia. Do widzenia.